Zapowiadana rozmowa na temat tego, co się dzieje w strefie Gazy. Paweł Rakowski, publicysta, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, witam cię, Pawle.
Dzień dobry, witam państwa.
To może na początek informacja: w nocy z wtorku na środę siły obronne Izraela rozpoczęły szturm na największy szpital strefy Gazy. Siły izraelskie utrzymują, że w szpitalu jest kryjówka dla Hamasu. Z kolei władze placówki przekonują, że w środku znajdują się wyłącznie osoby chore, ranne oraz lekarze. Co wiemy na temat tego ataku? Czy rzeczywiście może być to miejsce, kryjówka dla władz Hamasu?
To znaczy, Hamas wykorzystuje cywilną infrastrukturę, zarówno szkoły, szpitale, meczety. To jest stała taktyka znana od lat. Już kilka tygodni temu zresztą Armia Izraelska opublikowała taki materiał, który ich zdaniem jest tym, że akurat pod tym szpitalem znajduje się takie kilka kondygnacji w głąb i tam znajdują się kwatery dowództwa przynajmniej tej części strefy Gazy. To jest oczywiście kwestia podstawowa, czy Izrael mówi prawdę, czy też nie. No, na chwilę obecną sytuacja jest bardzo, ale to bardzo delikatna. To znaczy, w tym szpitalu znajduje się około 1000 osób, personelu i pacjentów. I no, jakby to powiedzieć, wszelkie działania, które by były toczone w samym szpitalu, to oczywiście kompromitują Izrael, ponieważ to jest na to troszeczkę nastawione, żeby akurat właśnie poszedł taki bardzo brutalny obraz w świat. Natomiast fakty są takie, że w przeszłości Hamas zawsze wykorzystywał infrastrukturę cywilną i najprawdopodobniej tym razem jest tak samo. I czeka nas kilkudniowa albo kilkutygodniowa, nawet teraz wielka epopeja w związku z całą tą sytuacją, że media będą zwracały swoją uwagę na to, co się dzieje pod szpitalem Safiha w strefie Gazy.
No i jeszcze te rozmowy, które się cały czas toczą, rozumiem, w sprawie uwolnienia dzieci, ale nie tylko dzieci, zakładników, zarówno ze strony izraelskiej, jak i ze strony Hamasu. Czy one są już bliżej końca, czy to dalej będzie też taki polityczny teatr?
No tak, to jest o tyle ważne, że nie wiadomo, czy ci ludzie w ogóle jeszcze żyją, ponieważ nie mamy żadnych informacji podstawowych, tak? 240 osób z Izraela zostało uprowadzone. Te osoby mają być wymienione na palestyńskie kobiety i dzieci w izraelskich więzieniach. Sprawa jest rozwojowa, cały czas trwają rozmowy. Też mówi się o tym, że nawet i od 3 do 5 dni będzie zamrożenie walk. Ja tu mówię o to określenie zamrożenie walk o tyle istotne, że Benjamin Netanyahu nie chce się zgodzić na żadne zawieszenie broni. To jest spowodowane tym, że w przeszłości zawieszenie broni było po prostu końcem konfliktu, przynajmniej tamtej części konfliktu. Dlatego też tutaj są wielkie starania na to, żeby przynajmniej doszło do kilkudniowego zamrożenia walk, to jest związane z sprawami humanitarnymi przede wszystkim. No i też jednak każdy ma tutaj pewnego rodzaju nadzieję, że jak się zamrozi te walki, to przynajmniej się otworzą jakieś możliwości, ponieważ Izrael co prawda pokazuje w swoich takich przesłaniach medialnych odnośnie tego, że zajął tą Gazę, że akurat tą Gazę zajmuje, no to jednak ja przypomnę, Gaza to nie jest Berlin w 1945 roku. To jest sprawa o wiele bardziej skomplikowana. Oni mogą zająć całą tą strefę Gazy, ale Hamasu jak nie mogą zniszczyć, tak i nie zniszczą. To jest akurat o wiele bardziej skomplikowana hybryda.
Kilka minut temu na naszej antenie nasz korespondent, pan Andrzej Zawadzki z Szanghaju, powiedział o tym, że władze Hamasu, czy przedstawiciele może bardziej Hamasu, po wizycie w Moskwie teraz wybierają się do Pekinu. Będą spotykali się z przedstawicielami Chin. Jakie znaczenie mają te międzynarodowe wyprawy przedstawicieli Hamasu i czy one naprawdę mają realne przełożenie na to, co się dzieje w strefie Gazy i na ten konflikt, który obserwujemy?
To znaczy, pierwsza taka uwaga, że Izrael od początku wojny chciał zrównać Hamas z ISIS. To widać się nie udało. To akurat było spowodowane, znaczy to zrównanie miało przede wszystkim spowodować to, żeby świat właśnie uniemożliwił takie wojaże, żeby świat zareagował i aresztował, czy zamykał biura, zamykał organizacje, które wspierały finansowo z finansistów, którzy akurat wspierają tę organizację. Natomiast okazuje się, że tak kampania była nieudana, to znaczy, że Hamas pozostaje wyłącznie izraelsko-palestyńską sprawą. No i tak, tutaj od początku wojny mamy taką delegację, ekipę, która z Doha, ze stolicy Kataru objeżdża cały świat w imię Hamasu. W Pekinie jest o tyle ciekawe, że tutaj mamy szerszą w ogóle tło, ponieważ Gaza jest tak jakby najbardziej taką tym elementem tej wojny, która skupia swoją uwagę, ale tym najważniejszym moim zdaniem elementem tej wojny to jest przede wszystkim to, że w Iraku i w Syrii Amerykanie są prowokowani i są ostrzeliwywani przez proirańskie milicje. Też cały czas przecież na Izrael padają rakiety i to z Jemenu, i to z Iraku, i to jeszcze musimy pamiętać o szyickim Hezbollahu z granicy izraelsko-libańskiej. Tak więc tutaj akurat mamy całą taką szeroką kampanię, która między innymi polega na tym, żeby Amerykanów wypchnąć z Bliskiego Wschodu. I to jest moim zdaniem cel tej wojny de facto. Ta Gaza jest czymś zupełnie tak jakby odrębnym, ale też elementem takim, który jest politycznie najmniej ważny. Tak? Tak więc tutaj akurat właśnie niejako Hamas i Chiny to wcale mnie nie dziwi, jeśli chodzi o obecną konfigurację polityczną i regionalną. Chiny są o tyle tutaj istotnym graczem, że nie do końca chciałby, żeby ten konflikt się przedłużał. Jest to związane wszystkim z cenami energetyki, jak i też z tym, że jakkolwiek dalsza eskalacja różnych proirańskich milicji i aktywów, czy nawet wręcz bezpośrednia konfrontacja Iranu ze Stanami Zjednoczonymi, no musi przebiegać przez Zatokę Perską. A Chiny przecież w ostatnich latach podpisywały bardzo długoterminowe kontrakty, czy to z Katarem, czy to z Iranem, czy to z Arabią Saudyjską, i no, wszelki konflikt tak właściwie no, zagraża ich długofalowym interesem, jeśli chodzi o tą część świata. Natomiast oczywiście mogę się w pewien sposób zgodzić, że na pewno z perspektywy Pekinu, tam gdzie Amerykanie są coraz bardziej osłabiani, a raczej wydaje się, że są na pewno absorbowani, tak, przez różne konflikty, to jest jakaś tam korzyść dla Pekinu. Tym bardziej, że wczoraj bodajże Al Jazeera arabska, czyli to jest medium, które no, dociera do bardzo szerokiego spektrum widzów.
Ludzi, tak.
Do ponad miliarda, no to podała takie ciekawe informacje, że Palestyńczycy, którzy przeszli z północnej strefy Gazy na południe, mówią, że widzieli tam Amerykanów. Co też nie pozostaje bez... Oczywiście to jest póki co nieweryfikowalne w żaden sposób, natomiast no, nie pozostawia złudzeń, jeśli chodzi o to, że Amerykanie są bezpośrednio zaangażowani w ten konflikt. Na pewno są bezpośrednio zaangażowani i dlatego też no, tutaj idąc z prostym tokiem rozumowania, Ukraina, Bliski Wschód, prawda, no jednak Amerykanom trochę tutaj tych rąk brakuje na sprawy właśnie związane chociażby z Chinami.
A i na koniec zostały nam 3 minuty. Komentarz na temat szczytu Ligi Arabskiej Organizacji Współpracy Islamskiej. Książę Bin Salman, oczywiście de facto przywódca Arabii Saudyjskiej, powiedział wprost o zbrodniach na narodzie palestyńskim. Oskarżył w sobotę Izrael. Czy taka narracja była podczas tego szczytu Ligi Arabskiej? I słowa słowami, a jak realne działania, czy naciski polityczne płynące właśnie ze szczytu Ligi Arabskiej?
To znaczy, szczyt Ligi Arabskiej, oczywiście tam jeszcze był o tyle ciekawy wątek, że był też państwa niearabskie, znaczy prezydent Erdogan chociażby zaapelował, żeby świat przyjrzał się izraelskim możliwościom atomowym. To jest akurat ciekawe. To też na tym szczycie doszło do spotkania właśnie Mohammada bin Salmana z prezydentem Iranu Ebrahimem Raisim. Taki fajny komentarz z irańskich mediów usłyszałem, że Iran teraz jest bardziej arabski, bardziej muzułmański niż Arabowie. To jest o tyle ważne, że tego samego dnia, tak właściwie w tych samych chwilach przemawiał Said Hassan Nasrallah, lider Hezbollahu, który tak właściwie kontrastował to, co się dzieje w Riyadzie tym i po prostu wyliczał, co organizacje irańskie i proirańskie robią w trakcie tej wojny. Wyliczał tam właśnie działania wojenne, działania militarne, które akurat są zaangażowane. Tak więc tak z jednej strony Arabowie siedzą i rozmawiają i nic z tego nie wynika, a z drugiej strony akurat właśnie mamy te irańskie aktywa, które Iran bezpośrednio, który jest bardzo mocno zaangażowany w cały ten konflikt. No, moim zdaniem akurat istotne na pewno jest to, że świat arabski oczywiście z jednej strony musi realizować tą politykę na zewnątrz, to znaczy pokazywać jednak to, że tutaj kwestia Gazy ich interesuje. Natomiast na pewno zarówno Egipt, jak i też Arabia Saudyjska, Jordania chętnie by kibicowały Izraelowi po cichu, ponieważ Hamas jest wielkim problemem i uregulowanie kwestii strefy Gazy każdemu pomaga tutaj z przyczyn chociażby najważniejszych. Natomiast ważne też jest to, że Benjamin Netanyahu ma wewnętrzną presję, czy zewnętrzną presję ze strony przede wszystkim takich krajów jak Arabia Saudyjska, ponieważ jego taką podstawową kartą, którą będzie grał jeszcze, żeby się uratować, to jest właśnie ten deal z Arabią Saudyjską. Czyli coś, co wydawało się, że ta wojna przetnie, to znaczy normalizacja pomiędzy Riyadem i Tel Awiwem, że to zostanie odsunięte na wiele lat do przodu. Okazuje się, że mimo wszystko jednak jest to dalej możliwe, chociaż oczywiście wojna musi się zakończyć i kilka miesięcy od tej wojny musi upłynąć, tak żeby te jakoś tak wrażenia przynajmniej nie były negatywne. Natomiast i to jest ważny bodziec dla Benjamina Netanyahu, żeby kończyć tą wojnę i żeby tutaj dalej knuć, żeby się utrzymywać na izraelskim firmamencie, no bo prawda też jest taka, że nie ma innego polityka w chwili obecnej w Izraelu, który by w ogóle byłby nawet blisko Benjamina Netanyahu, jeśli chodzi o pewne możliwości. Ja wiem, że to jest wręcz absurdalne, ale Benjamin Netanyahu z wielu różnych aspektów nie jest jeszcze skończony i między innymi właśnie kwestia arabska, znaczy świata arabskiego tutaj może mu pomóc w tym, żeby się jeszcze utrzymywać na tych wodach, mętnych wodach izraelskiej polityki.
Jeden z naszych słuchaczy i widzów, bo jesteśmy też oglądani, napisał, jakie twarzowe mudżahedińskie nakrycie głowy. Pawle, powiesz dwa słowa więcej, co masz na głowie?
W Mujahedini to różne nakrycia głowy noszą. No to pakol, tradycyjna czapeczka noszona przez pasztunów i nie do końca związana z tym, żeby akurat było Mujahedini, czy też nie Mujahedini, pastuchy czy rolnicy też to noszą. Natomiast rzeczywiście to pokazuje.
A skąd przyjechała ta czapeczka?
No z Afganistanu.
To w gestii wytłumaczenia naszym widzom. Jeszcze raz dziękuję. Paweł Rakowski, publicysta, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Do zobaczenia, do usłyszenia. A za kilka chwil będziemy już rozmawiać o zmianach, jakie zachodzą w Watykanie. Dokument Dykasterii Nauki i Wiary został podpisany przez kardynała Fernandeza. Mówi on o tym, że osoby transseksualne, osoby homoseksualne mogą być rodzicami chrzestnymi i świadkami na ślubie. Co to zmienia w Kościele, co to zmienia w dogmatach? Za kilka chwil będziemy o tym rozmawiać, a teraz z nami o całej Warszawie Tadeusz Faliszewski.